Autyzm nie jest chorobą, ale zaburzeniem rozwoju, a to znaczy, że cała ścieżka rozwoju osoby autystycznej jest inna niż standardowa, jeżeli możemy powiedzieć, że wszyscy inni, czyli te osoby, które nie są autystami, mają standardową ścieżkę rozwoju. Inaczej mówiąc, autyzm oznacza, że mózg pracuje w niestandardowy sposób. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Tradycyjnie już kwiecień jest miesiącem wiedzy o autyzmie, więc dziś w programie Bez Barier będziemy rozmawiać o tym, co o autyzmie powinniśmy wiedzieć i w jaki sposób tę wiedzę zdobywać. Zapraszam. Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju i zwykle mówimy o spektrum autyzmu, a to oznacza, że autyzm dla każdej dotkniętej im osoby jest trochę inny. Osoby, które mają taką samą diagnozę, spektrum autyzmu, mogą zupełnie inaczej się zachowywać i zupełnie inaczej reagować na podobne bodźce. Dziś naszym gościem jest pan Marcin Kruchlej, dyrektor Ośrodka Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczego dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku, wiceprezes Białostockiego Oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu i członek zarządu głównego Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dużo tych tytułów, które jest najważniejsze?
Znaczy nie wiem, czy to w ogóle można w takiej kategorii oceniać, że któryś jest bardziej ważny, a któryś jest mniej ważny. W zasadzie wszystkie są związane z pracą z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a myślę, że tej pracy jest całkiem sporo, więc to akurat który z tych tytułów jest najważniejszy, to myślę, że to... Tak naprawdę wszystkie są związane z pracą w Krajowym Towarzystwie Autyzmu, oddział w Białymstoku, które jest organem prowadzącym ośrodek dla dzieci i młodzieży spektrum autyzmu, w ramach którego prowadzimy przedszkole specjalne, szkołę podstawową oraz od kilku lat szkołę przysposabiającą do pracy. Pierwszą szkołę przysposabiającą do pracy skierowaną typowo do uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością intelektualną, ponieważ akurat te placówki w tym systemie edukacyjnym, w którym funkcjonujemy, to są skierowane do osób właśnie również z niepełnosprawnością intelektualną, sprzężoną w przypadku naszej placówki, sprzężoną z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. A oprócz tego prowadzimy też punkt diagnostyczno-konsultacyjny, no i myślę, że te wszystkie działalności gdzieś tam nawzajem się przenikają.
Panie dyrektorze, jeżeli nie wiadomo, skąd bierze się autyzm, bo do dziś nie wiadomo, jaka jest, tak mądrze się mówi, etiologia, ale nie wiemy, dlaczego dzieci się rodzą z autyzmem, albo dlaczego w pewnym momencie zaczynają zachowywać się inaczej, niż byśmy oczekiwali zgodnie z planem rozwojowym, i wtedy czasem okazuje się, że jest to właśnie zaburzenie ze spektrum autyzmu. Skoro każdy autysta jest inny, to skąd wiedzieć, że to jest właśnie autyzm? Czy są jakieś cechy charakterystyczne, po którym psychiatrzy mogą orzec, tak, to jest zaburzenie ze spektrum autyzmu?
Tak, jest szereg kategorii diagnostycznych i takich czynników, które występują w przypadku osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Oczywiście one mogą występować w różnym natężeniu u różnych osób, zwłaszcza, że tak jak pani powiedziała, mówimy o spektrum autyzmu, na którym to spektrum autyzmu są zarówno osoby, które oprócz zaburzeń autystycznych mają też zaburzenia, znaczy mają też niepełnosprawność intelektualną, ale są też osoby, które mają zespół Aspergera.
Statystyka mówi, że około 30-40% osób cierpiących na spektrum autyzmu cierpi także na
niepełnosprawność intelektualną. Myślę, że to jest nawet znacznie więcej. Ja bym obstawiał, że to jest powyżej 50%, tak, jeżeli chodzi o osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ponieważ jeżeli chodzi o osoby z zespołem Aspergera, to tam raczej osób, które mają też sprzężoną niepełnosprawność intelektualną, nie doświadczymy zbyt wiele, jeżeli w ogóle możemy mieć do czynienia z takimi osobami.
Ale autyzm też może być sprzężony na przykład z ADHD.
Tak, może być sprzężony tak naprawdę z różnymi niepełnosprawnościami. My mamy w naszej placówce też dzieci, które oprócz tego, że mają zaburzenia i z niepełnosprawności, i zaburzenia ze spektrum autyzmu i niepełnosprawność intelektualną, to mają też niepełnosprawność ze względu na problemy ze słuchem, czy czasami się zdarza też ze wzrokiem, więc jakby no czasami są takie osoby wokół nas, które dużo bardziej doświadczył świat i dużo bardziej zostały, w zasadzie może nie tyle świat, co dużo bardziej życie doświadczyło i jakby od tego momentu urodzenia, czy też gdzieś tam w trakcie życia okazało się, że zostały doświadczone różnymi niepełnosprawnościami. Natomiast no, wracając do takich kwestii jakby typowych dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, no to one się koncentrują głównie wokół z jednej strony takich problemów z umiejętnościami społecznymi i umiejętnościami komunikacyjnymi, a z drugiej strony obszaru zaburzeń zachowania. Zaburzeń zachowania, które są związane właśnie z trochę innym patrzeniem na świat i z innymi odbieraniem rzeczywistości, które też bardzo często są w takim obszarze sensorycznym i innego odbierania bodźców sensorycznych, w związku z czym też różnego rodzaju problemów w tym obszarze właśnie odbioru bodźców.
Tłumacząc to na bardziej przystępny język, oznacza to, że osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu nie bardzo umieją nazwać to, co odczuwają. Nie chodzi tylko o uczucia, ale także o to, co czujemy dotykając, wąchając, słysząc. Mogą odbierać dźwięki jako ból albo jako kolory.
Tak, jedna z takich no, bardziej znanych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, która wiele książek też na ten temat napisała, Temple Grandin, mówiąc jakby o tym, jak ona odbiera rzeczywistość, zwracała szczególną uwagę na to, że patrzy na świat obrazami dużo bardziej niż mową werbalną, niż językiem takim mówionym, czy też pisanym, którym my się posługujemy. I ona mówiła o tym, że bardzo często to, co jest do niej mówione, czy to, co jest pisane, ona musi sobie przekładać, tak jak my przekładamy sobie rzeczywistość z innych języków obcych na nasz polski. Jeżeli naszym pierwszym językiem jest język polski, to często osoby z autyzmem, ona o tym też mówiła, przekładają sobie rzeczywistość taką pisaną, mówioną na język obrazowy. Nie dotyczy to wszystkich osób, ale szeregu osób, które mają zaburzenia spektrum autyzmu.
Czy my osoby neurotypowe albo neuronormatywne, jak zwał, tak zwał, jesteśmy w stanie zrozumieć autystów, czy w ogóle warto się starać?
Znaczy myślę, że na pewno w jakiś sposób no, przynajmniej próbować powinniśmy, tak jak w różny sposób się różniąc w różnych obszarach, staramy się zrozumieć osoby, które inaczej patrzą na rzeczywistość niż my, tak? I żeby zrozumieć inne zachowania, czy też zachowania, które dla nas mogą się wydawać dziwne, myślę, że powinniśmy się starać w jakiś sposób spróbować przynajmniej spojrzeć na rzeczywistość oczami osób, które trochę inaczej odbierają różnego rodzaju bodźce dochodzące ze świata do wnętrza, do mózgu. Inaczej są też te bodźce przez mózg przetwarzane.
Przyzwyczailiśmy się myśleć o autystach jako osobach dziwnych, inaczej reagujących. Dzieci autystyczne reagują czasem w sposób agresywny. Uznawane są za dzieci trudne. Czy to rzeczywiście tak jest?
Znaczy, myślę, że nie zawsze tak jest. Poza tym trzeba spojrzeć na to z trochę innej perspektywy. To, że są te różne trudne, naszym zdaniem, zachowania czy agresja, to nie znaczy, że to jest agresja skierowana przeciwko komuś, tylko to jest bardzo często sposób reakcji na różnego rodzaju komunikaty docierające z rzeczywistości w momencie, kiedy nie ma wykształconego, nauczonego, innego sposobu reakcji lub też nie da się w jakiś sposób na przykład werbalny powiedzieć, że coś nam nie pasuje, to osoby, dzieci często, które też jeszcze na przykład nie porozumiewają się werbalnie, za pomocą agresji, czegoś, co my odbieramy jako agresję, chociaż żeby mówić o agresji, to trzeba by było mówić o intencjonalności takiej agresji, że w stosunku do kogoś chce się zrobić coś złego. Natomiast to bardziej często chodzi o to, że chce się pokazać coś, czego się nie umie pokazać w inny sposób. I my często, no, starając się zrozumieć, o co chodzi w jakim zachowaniu, staramy się rozłożyć to zachowanie na czynniki pierwsze w taki sposób, żeby próbować dotrzeć do tego, co jest celem tego zachowania, a nie czym to zachowanie nam się wydaje być. No bo jeżeli mówimy o agresji, no to tak jak powiedziałem, celem agresji jest zrobienie krzywdy komuś drugiemu, a w przypadku zachowań tak zwanych agresywnych dzieci, no w tym, akurat w tym momencie mówimy z niepełnosprawnością ze względu na całościowe zaburzenia rozwojowe, chodzi o to, żeby pokazać,
zasygnalizować
różne na przykład niewygody, które się pojawiają, albo niezgodę na coś, co jest zaproponowane, lub też wiele innych rzeczy, których w inny sposób nie potrafił wyrazić.
Co jako społeczeństwo powinniśmy na pewno wiedzieć o autyzmie? Po to, żeby autystom żyło się z nami w miarę wygodnie oraz żebyśmy nie bali się.
Znaczy myślę, że taką pierwszą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest posiadanie takiej świadomości, że osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w inny sposób odbierają rzeczywistość, tak? To, o czym już mówiliśmy. I nie jest to jakby coś, na co mają wpływ, tylko po prostu inaczej funkcjonuje ich umysł, inaczej funkcjonuje ich system nerwowy. I nie jest to coś, co da się zmienić tak naprawdę, ponieważ my nie tyle próbujemy wyleczyć z autyzmu w naszych działaniach terapeutycznych, co próbujemy przygotować osoby z autyzmem do życia w tym czasami mniej, a czasami bardziej nastawionym pozytywnie środowisku osób tak zwanych neurotypowych, poprzez pokazywanie różnych umiejętności, które się w tym świecie przydają. I często to jest tak, że bardziej to jest kwestia tego, żeby się nauczyć funkcjonować w tym otoczeniu tak zwanym, no właśnie neurotypowym otoczeniu osób, które
dla
patrzą...
autystów są, nie jest takie znowuż typowe.
Tak, tak. Dla nich to akurat nie jest typowe. Dla nas się wydaje, jako dla osób, które są no na razie i pewnie tak pozostanie w większości, że to jest typowe odbieranie rzeczywistości. Natomiast dla osób ze spektrum autyzmu właśnie to inne odbieranie rzeczywistości jest typowe dla nich.
Co jest dobrym źródłem wiedzy o autyzmie? Wygooglać? Czy przeczytać jakiś podręcznik mądry?
Myślę, że jest szereg literatury, z której można korzystać już w tej chwili. Jeżeli chodzi o publikacje dotyczące autyzmu, no to naprawdę można wybierać w różnego rodzaju książkach, podręcznikach. Książkach też napisanych już bardzo często przez osoby właśnie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, które piszą o tym, jak one odbierają rzeczywistość, jak one patrzą na świat i jak można reagować na różnego rodzaju ich zachowania. Myślę, że osobom, które jakby na co dzień też mają mniej do czynienia z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, to właśnie książki pisane przez osoby, które same doświadczają autyzmu w swoim życiu, byłyby taką najciekawszą lekturą i lekturą dość miarodajną, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób ten świat jest przez nich odbierany.
Przez kilka lat mieliśmy taki mini festiwal właśnie w kwietniu filmów dotyczących autyzmu, osób z zaburzeniami ze spektrum, o tym, jak radzą sobie w społeczeństwie, jak społeczeństwo sobie z nimi radzi. No niestety w tym roku zapewne KTA nie będzie w stanie zorganizować takiego przeglądu filmów. A co w zamian?
Tak naprawdę szereg działań, które podejmowaliśmy rokrocznie dotyczących szerzenia wiedzy na temat zaburzeń spektrum autyzmu w tym roku, ale i w poprzednim, bo tu jakby już od roku tkwimy w tej rzeczywistości, którą mamy, jest dość ograniczony, ponieważ nie możemy wielu wydarzeń zorganizować. Informujemy na naszych profilach społecznościowych, informujemy na naszych stronach internetowych na temat tego, czym jest autyzm, z czym on się wiąże. Natomiast nie organizujemy takich wydarzeń jak typowo. Nie organizujemy przeglądu filmów. W tamtym roku się też zastanawialiśmy, czy to da się jakoś zrobić zdalnie, czy to się da jakoś zrobić w tym otoczeniu pandemicznym, natomiast nie udało nam się znaleźć takiego rozwiązania, które byłoby strawne też dla odbiorców tych wydarzeń, a to była najczęściej młodzież szkolna, która też już od prawie roku funkcjonuje w trochę innej rzeczywistości, więc na ten moment zrezygnowaliśmy z festiwalu filmów, ale mam nadzieję, że kiedy już się uspokoi trochę ta otaczająca na rzeczywistość, to wrócimy jednak do tego. Zwłaszcza, że to było takie wydarzenie, z którego korzystała głównie młodzież szkolna z nauczycielami. A myślę, że to jest właśnie ten moment, gdzie tą wiedzę powinno się szerzyć najbardziej, ponieważ młodzież bardzo często spotyka w swoim otoczeniu, w klasach, osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, kolegów, koleżanki, którzy na przykład mają nauczyciela wspomagającego. Pojawia się wtedy pytanie, dlaczego? I myślę, że właśnie to jest ten moment,
To są ci koledzy, którzy nie śmieją się z naszych dowcipów.
Czasami się śmieją, czasami mają inne dowcipy, a czasami też się śmieją, jeżeli akurat są w stanie ten dowcip załapać, ale zdarza się tak.
Jak radzicie sobie właśnie z tą skomplikowaną sytuacją? Ona jest taka trochę właśnie autystyczna. Zamknęliśmy się w sobie i się nie komunikujemy.
Znaczy to, co zauważyliśmy, prowadząc na przykład zajęcia z młodzieżą, treningi umiejętności społecznych po takim dłuższym okresie, kiedy tych zajęć nie organizowaliśmy albo organizowaliśmy w formie zdalnej. Mieliśmy też takie szczęście, że ja akurat prowadzę zajęcia w takiej grupie, gdzie z młodzieżą udawało się co tydzień spotykać zdalnie i wszyscy byli bardzo aktywni i wszyscy nawet chcieli się pokazywać na kamerkach, ale zauważyliśmy, że po tym okresie nawet ta nasza młodzież z zaburzeniami jest tak żądna spotkań i tak żądna kontaktów z rówieśnikami, że aż nas samych to zaskoczyło, szczerze powiedziawszy.
Dzieci ze spektrum autyzmu będą bardzo zadowolone z tej sytuacji, bo mają swoją własną domową rutynę, nigdzie nie trzeba chodzić, nie trzeba się starać, bo towarzyskie kontakty dla autystów są trudne, one muszą się cały czas pilnować, przypominać sobie, jak to trzeba robić, więc jest to wysiłek.
I myślę, że tutaj jest jeszcze taka kwestia, pojawia się taka kwestia, że te właśnie kontakty towarzyskie dla tej młodzieży z zaburzeniami są o tyle trudne, kiedy one nie są w takiej ustrukturalizowanej formule, jak kiedy przychodzą oni do klasy i ci pozostali uczniowie rzeczywiście są, albo kiedy przychodzą do nas na zajęcia i ci pozostali koledzy rzeczywiście są. Na pewno trudniejsze jest dla nich wyjście do tych kolegów i tak jak no, powiedzmy młodzież czy dzieci neurotypowi sobie poradzą, bo gdzieś tam pokombinują, jak te ograniczenia obejść i jednak się gdzieś tam spotkać pod klatką czy spotkać się u kolegi w mieszkaniu, to często te relacje i nawiązywanie tych relacji czy spotykanie się z innymi ludźmi jest trudniejsze właśnie dla tej naszej młodzieży, która nie tyle zawsze nie chce się z innymi spotykać, co po prostu ma trudności w tym, żeby w tych spotkaniach się odnaleźć tak, jakby inni tego oczekiwali.
Dlatego, że cały czas przypominamy o tym, że autyzm jest zaburzeniem rozwoju, jest inną budową mózgu, czy innym postrzeganiem świata, natomiast nie jest zaburzeniem emocji. To znaczy autysta może mieć problem z nazwaniem swojej emocji, ale to nie znaczy, że coś z jego odczuwaniem emocji czy potrzebą, na przykład bliskości, akceptacji, towarzystwa, jest coś nie tak. Z tym jest zupełnie tak.
Tak, osoby z autyzmem mogą mieć problem z tym, żeby prawidłowo odczytywać emocje innych. Natomiast to nie znaczy, że same emocji nie odczuwają. Odczuwają bardzo wiele emocji. Mogą mieć też problem z tym, żeby te emocje zrozumiały dla innych osób okazywać, natomiast to nie jest tak, że nie odczuwają emocji, odczuwają cały szereg emocji. Myślę, że odczuwają też na podobnych etapach życia, podobnie jak pozostałe osoby, czyli na przykład w tym okresie dojrzewania odczuwają szereg różnych emocji, z którymi muszą sobie w różny sposób radzić, a ta obecna rzeczywistość na pewno to utrudnia.
Czy można nauczyć autystów żyć w świecie tak zwanym neurotypowym?
Znaczy, no staramy się poprzez różnego rodzaju oddziaływania, właśnie takie jak treningi umiejętności społecznych, odnajdywać się w rzeczywistości społecznej, odnajdywać się wśród rówieśników, wśród osób tak zwanych neurotypowych. Także no wielu umiejętności jesteśmy w stanie nauczyć. No nie jesteśmy w stanie przeprogramować mózgu tak, żeby inaczej odbierał rzeczywistość. Natomiast na przykład w różny sposób wizualizując tą rzeczywistość, czy wizualizując treści edukacyjne, inaczej uczymy w szkołach, inaczej uczymy w tych szkołach, które my prowadzimy i uczymy też, staramy się uczyć nauczycieli w szkołach ogólnodostępnych, żeby inaczej trochę próbowali przekazywać treści uczniom z zaburzeniami spektrum autyzmu.
Bardzo ważne jest też, żeby terapię, rehabilitację dzieci z zaburzeniami ze spektrum rozpoczynać jak najwcześniej. Podobno już do wieku 3 lat bezpiecznie można diagnozować. Amerykanie w ogóle od 2008 roku robią badania przesiewowe dzieci właśnie pod kątem zaburzeń ze spektrum. Czy to jest dobry pomysł?
Znaczy myślę, że właśnie pod kątem tego, że wczesna interwencja jest potrzebna i im ona jest wcześniejsza, tym na tym etapie, gdzie mózg jest jeszcze bardziej plastyczny i możemy mówić o tej neuroplastyczności większej, czyli właśnie w edukacji przedszkolnej możemy więcej wypracować, zwłaszcza, że kiedy uczniowie, znaczy dzieci idą już do edukacji wczesnoszkolnej, no to jest nastawiony zazwyczaj nacisk na co innego, bo już wchodzą umiejętności szkolne, a w edukacji przedszkolnej możemy jeszcze wiele i mamy ten czas nad tym, żeby pracować nad umiejętnościami społecznymi, czy umiejętnościami związanymi z prawidłowym, tak zwanym prawidłowym zachowaniem, więc myślę, że badania przesiewowe to byłby, gdybyśmy jako społeczeństwo mogli sobie na to pozwolić, bardzo dobry pomysł, zwłaszcza, że no gdzieś w Polsce, w niektórych miastach już takie programy były prowadzone przez Fundację Synapsis w ramach programu Bada Bada. To nie są jakby badania, które pozwalają na to, żeby powiedzieć, czy dziecko ma zaburzenia spektrum autyzmu, czy gdzieś się na tym spektrum znajduje, natomiast pozwalają na to, żeby różne nieprawidłowości na takim wczesnym etapie wychwycić.
Tym bardziej, że mamy coraz bardziej dostępne wczesne wspomaganie, to jest po pierwsze, a po drugie powstają, już w Białymstoku jest prawie cała sieć tak zwanych przedszkoli terapeutycznych, właśnie skierowanych do dzieci i przystosowanych i bardzo profesjonalnie prowadzonych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum i specjaliści zwykle radzą właśnie w ten sposób, aby jeżeli dziecko ma już diagnozę autyzm, czy Asperger, czy spektrum autyzmu, to właśnie zaczynać od przedszkola terapeutycznego, a później patrząc, jak wygląda rozwój dziecka, kierować albo do integracyjnego przedszkola, a później do ogólnodostępnej szkoły. Chodzi o to, aby to właśnie przedszkole terapeutyczne przygotowało jak najlepiej do później wczesnoszkolnego i szkolnego już okresu życia.
Tak, myślę, że to jest taka droga, którą no właśnie w ten sposób powinno się kształtować, ponieważ tuż po etapie diagnozy część dzieci, no pewnie nawet większość dzieci nie jest jeszcze przygotowana do tego, żeby poradzić sobie samodzielnie w grupie rówieśników, 25-osobowej grupie rówieśników i prawdopodobnie byłyby to dzieci gdzieś tam na uboczu całe zajęcia przebywające. Natomiast no, w przedszkolach terapeutycznych jest dużo czasu na to, żeby nawet czasami jeden na jeden nauczyciel z dzieckiem mógł popracować nad konkretnymi umiejętnościami.
Zachęcamy do tego, aby zdobywać wiedzę o autyzmie, aby nie bać się osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a być na nie otwartym, ponieważ autystów nie możemy zmienić. Możemy zmienić siebie i to jest najlepsze wyjście. Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Marcin Kruchlej, dyrektor Ośrodka Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczego dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku, prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu. Dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia za tydzień.